Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco z realizatorską konsoletą Rafał Polacki, a w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. Powrócimy jeszcze do wydarzeń ligowych, ale przypomnimy o srebrze hokeistów na trawie poznańskiej Warty w halowej Superlidze sezonu 2023-2024. Porozmawiamy także dużo o piłce nożnej w kontekście reprezentacyjnym, a to w spotkaniu z lekarzem piłkarskiej reprezentacji Polski, poznaniakiem, doktorem Jackiem Jaroszewskim. Będzie także mini-magazyn Wielkopolskie Gole. Opowiemy Państwu o wynikach niższych klas rozgrywkowych, także rywalizacji w Pucharze Polski. Będziemy także zapraszać na turniej eliminacji piłkarskiego Euro piłkarek nożnych do lat 17. Będziemy rozmawiać także o triatlonie, kończącej karierę profesjonalną Agnieszce Jerzyk z Leszna. Będzie spotkanie z Szymonem Ziółkowskim, który przygotowuje Pawła Fajtka do znakomitego, mamy nadzieję, rzutu młotem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Będzie też o zapasach oraz o zbliżającym się poznańskim półmaratonie. Teraz w niedzielę 10 marca przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Piłkarska Ekstraklasa, trwa jedno spotkanie w Łodzi. Widzew w 75 minucie remisuje z Legią Warszawa 0-0. W meczach zakończonych Stal Mielec wygrała z Ruchem Chorzów 3-1, a Pogoń Szczecin przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2. W drugiej lidze rezerwy Lecha przegrały we Wronkach z Radunią Stężyca 1-2. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP 1000 w Indian Wells w Kalifornii. Rozstawiany z numerem 8 polski tenisista przegrał w drugiej rundzie z francuskim Gilles Monfilsem 0-6, 7-6 i 2-6. W trzeciej rundzie singla pań tego turnieju Iga Świątek rozpocznie za chwilę mecz z czeszką Lindą Noskową. A reprezentant gospodarzy Johan André Forfang wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, wyprzedzając Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Austriaka Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął 10. miejsce. Amerykanka Mikaela Shiffrin po 6-tygodniowej przerwie w startach wygrała slalom alpejskiego Pucharu Świata w szwedzkim Moré, odnosząc 96. zwycięstwo w karierze. Zapewniła sobie także małą kryształową kulę za końcowy triumf w klasyfikacji generalnej. Wydarzenia ligowe. Trwa mecz Ekstraklasy koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim w czwartej kwarcie. Stal prowadzi z Sokołem Łańcut 69-64. W pierwszej lidze męskiej Sokół Międzychód przegrał w Opolu z tamtejszą Politechniką 96-120. Natomiast w kobiecej pierwszej lidze lider Swarzędz wygrał z Mosirem Bochnia 56-53. W Ekstraklasie Szczypiornistek w grupie mistrzowskiej MKS Urbis Gniezno pokonał Młyny Stoisław Koszalin 27-25, a w grupie spadkowej Szczypiorno Kalisz wygrało z Galiczanką Lwów 26-20. W 1/8 finału Pucharu Polski Szczypiornistów Energa MKS Kalisz przegrał w Zabrzu z Górnikiem 21-27 i odpadł z rywalizacji. Natomiast w Ekstraklasie Futsalu bardzo cenne, ważne zwycięstwo Red Dragons Pniewy na wyjeździe z BSF-em Bochnia 4-3.
Wyobraź sobie, Grzegorz, że bardzo czujnych mamy słuchaczy, a szczególnie jedną słuchaczkę z podziękowania do nas skierowane od pani doktor Ewy Bąk za taką dźwiękową, dziękczynną, powiedzmy, pocztówkę. No to, żeby jeszcze to uzupełnić, tak jak obiecałeś się przed godziną 19, z dedykacją dla bohaterki naszej rozmowy sprzed 19, dla Ewy Bąk, jej ulubiona piosenkarka, ZAS. Powolutku już wśród kibiców piłki nożnej, tej reprezentacyjnej, rośnie gorączka przed barażowymi spotkaniami. Awans na piłkarskie Euro 2024 już 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie zagramy z Estonią. No, jeśli pokonamy, w co głęboko wierzymy, dojdzie 26 do meczu finałowego, no i wtedy walka bezpośrednio o tę przepustkę na niemieckie Mistrzostwa Europy. Człowiekiem w samym sercu polskiej piłkarskiej reprezentacji Polski jest lekarz tej narodowej drużyny, poznaniak, wielkopolanin, dr Jacek Jaroszewski. Panie doktorze, taka gorączka, skoro kibicom się udziela, dziennikarzom trochę, lekarzowi reprezentacji, chyba tym bardziej, choć lekarz powinien być zawsze spokojny, taki jak pan jest.
Nam też się udziela, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, tak samo jak piłkarze, tak też sztab, z wagi tych najbliższych, mam nadzieję, dwóch meczów, znaczy jestem przekonany. Także śledzimy teraz bardzo czujnie, bardzo pilnie występy wszystkich kadrowiczów. Czujnie obserwujemy, czy ktoś czymś nie ma, nawet drobnego problemu. Jesteśmy w kontakcie z zawodnikami. No i na razie się cieszymy, oby tak było do końca, bo nie ma poważniejszych problemów u nikogo. Wszyscy są w treningu.
Czasami taki ogląd pracy lekarza polskiej reprezentacji polega na tym, że fajnie pokazuje się człowiek z efektowną walizeczką medyczną na murawie boiska. W momencie, kiedy piłkarz doznaje jakiegoś urazu, pochyla się pan nad nim, pochylają się specjaliści odnowy, masażyści, fizjoterapeuci polskiej reprezentacji, a tymczasem to, o czym pan powiedział, to jest właściwie stały monitoring tego, co ze zdrowiem naszych reprezentantów.
Tak jest, mamy takie schematy ustalone monitoringu szerokiej takiej kadry 50 zawodników, także jeśli coś komuś jest, to zgłaszamy trenerowi. Wiemy też, który zawodnik w którym klubie na jaką pomoc medyczną może liczyć. Bywają kluby poukładane rewelacyjnie, gdzie wiemy, że nie musimy się martwić i tylko prosimy o raport, jaki jest etap powrotu po kontuzji, ale są też kluby i to niektóre bardziej znane, gdzie troszeczkę staramy się uczestniczyć w tym leczeniu. Mamy bardzo dobre kontakty w zasadzie ze wszystkimi klubami, ze sztabami medycznymi, także staramy się nieraz troszeczkę wpłynąć też na to leczenie, jeśli wiemy, że możemy coś dołożyć do tego. No cel jest jeden. Wszyscy zdrowi na zgrupowaniu i wygrane w meczach.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa. Pan jest wybitnym ortopedą. To oczywiście, jeśli chodzi o te urazy najbardziej takie stricte sportowe, piłkarskie, to wszyscy sobie kojarzą. Ktoś zdwignął nogę, ktoś skręcił kostkę. Przepraszam, że tak troszkę trywializuję, ale taki jest generalny odbiór. Ale ten monitoring musi polegać tak, że przecież mieliśmy czasami nawet tragiczne wydarzenie, jeśli chodzi na przykład o wydolność piłkarzy. To jest bardzo szeroki zespół, który pracuje pod pana przewodnictwem, żeby też wiedzieć, znowu zapytam banalnie, jak pracuje serce piłkarzy?
W takim sztabie lekarskim pierwszej reprezentacji ja jestem sam, natomiast mamy tak to poukładane, ja i czterech fizjoterapeutów, dietetyk Wojtek Zep, że jakikolwiek jest problem poza, powiedzmy, mój ortopedyczny, w każdej sytuacji wiem, do kogo wykonać jeden telefon, zrobić badania, skonsultować. Też w czasie takich zgrupowań przed dużymi imprezami, szczęśliwie ostatnio zawsze takie zgrupowania były, bo byliśmy na tych imprezach. Robimy szereg dodatkowych badań monitorujących wydolność, siłę, parametry serca i najróżniejszych wiele, wiele innych rzeczy. Też prowadzimy historię każdego zawodnika. Na tyle znam wszystkich zawodników, że mam ten komfort, że o przewlekłych jakichś tam problemach wiem i wiemy też, jak prowadzić je na dłuższą metę.
Najbardziej ogólne pytanie, zdrowe chłopaki, ci nasi reprezentanci?
Tak, zdrowi są, patrząc wstecz, zawsze po przerwie zimowej, która kiedyś oczywiście była dłuższa. Teraz w wielu ligach, gdzie szczęśliwie coraz więcej naszych gra, nie ma tej przerwy w zasadzie, jest króciutka. Zawsze się baliśmy, że zimą tak jakoś wychodziło, zawsze tych kontuzji było więcej na wiosnę. No teraz odpukać jest okej. Okay. Wszyscy są zdrowi. Sam nieraz podpytuję. No, był uraz Damiana Szymańskiego, wrócił już do treningów, do gry. Były różne drobne niewykluczające zawodników z gry. Wczoraj rozmawiałem z Robertem, zadzwonił. Kontrolnie jest wszystko super, także jesteśmy dobrej myśli pod względem zdrowotnym i czekamy na zgrupowanie.
Panie doktorze, to czekamy też na ten pierwszy gwizdek meczu Polska-Estonia 21 marca, gdy kończy się taka wizyta kontrolna bądź konsultacja z doktorem Jackiem Jaroszewskim. To doktor Jacek Jaroszewski tutaj mówi: chłopie, jesteś tak zdrowy, że ty wszystko możesz wygrać. Myślę o tym aspekcie psychologicznym, lekarskim, że czasami człowiek, zwykły śmiertelnik, wychodzi z gabinetu naładowany często pozytywnie przez podejście lekarza. Też się pan stara tak działać?
Jasne. Tak, zawodnicy wiedzą u nas w reprezentacji, że nigdy w zasadzie nie skreślamy zawodnika, nawet jeśli na pierwszy rzut oka kontuzja jest poważniejsza i zawsze najpierw wychodzimy z punktu takiego, że liczymy, że się uda. Czasem jest ta bolesna weryfikacja, ale zawodnicy wiedzą, że jeśli coś da się wyciągnąć z jakiegoś urazu, to na pewno to robimy. Znam na tyle zawodników, że wiem, u których troszeczkę można przekroczyć granicę, nie dużego ryzyka, ale bólu, gdzie możemy próbować najróżniejszych rzeczy, ale należy do tej grupy coraz więcej zawodników.
Słuchaliśmy doktora Jacka Jaroszewskiego przed zgrupowaniem, ale to dopiero za tydzień zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed ważnymi meczami barażowymi. Mamy nadzieję o awans dla biało-czerwonych na piłkarskie Euro 2024. Przypomnijmy raz jeszcze, 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie zagramy z reprezentacją Estonii. No i jeśli tę przeszkodę podopieczni Michała Probierza pokonają, to 26 marca zagrają na wyjeździe finałowy mecz o awans na Euro albo z reprezentacją Walii, albo z reprezentacją Finlandii. Ale my pozostajemy przy tematach piłkarskich, choć jeszcze mocniej wracamy do regionu. A Ale zanim wrócimy tak na dobre do Wielkopolski, to najpierw jeszcze zajrzyjmy na ziemię łódzką, na stadion Widzewa, bo tam dzisiaj jeden ze szlagierowych meczów piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, 24. kolejce. Widzew gra z Legią Warszawa.
86. minuta spotkania, rezultat bezbramkowy.
Oczywiście przypominamy, jutro poznańska Warta u siebie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, na Respect Energy Stadionie, podejmie łódzki klub sportowy i ten mecz od 19 w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia. Teraz już o drugiej lidze piłkarskiej, 23. kolejka spotkań. Dzisiaj we Wronkach rezerwy poznańskiego Lecha grały z Radunią Stężyca i podopieczni trenera Artura Węski przegrali niestety to spotkanie 1-2. Już wczoraj doszło do meczu na stadionie w Kaliszu. KKS 1925 Kalisz walczył z rezerwami łódzkiego klubu sportowego. Drużyna gości prowadziła w 20 minucie po trafieniu Jana Kuźmy 1-0, ale później były dwa gole dla KKS-u za sprawą Huberta Sobola. Najpierw w 29 minucie z rzutu karnego i w minucie 37 na 2-1, ale jednak była strata gola przez Kaliszan w minucie 75. Trafił do bramki kaliskiej Alan Siwek. No i mecz KKS-u z łódzkim klubem sportowym, drugą drużyną tego klubu, zakończył się remisem 2-2. Krótka pomeczowa opinia jednego z doświadczonych graczy, doskonale znanego w całym regionie, Bartosza Kieliby.
Co można powiedzieć o tym spotkaniu? Myślę, że wypuściliśmy zwycięstwo z rąk. Bardzo dobrze zareagowaliśmy na stratę bramki. Jednak wydaje mi się, że znowu wchodzimy w drugą połowę. Nie wiem, czy to jest zbyt bojaźliwie, czy co, dajemy trochę inicjatywę. No i gdzieś przez to przeciwnik miał trochę sytuacji. Co prawda straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, po rzucie z autu. Niestety chcieliśmy mieć 3 punkty, a mamy finalnie tylko 1.
No właśnie, finalnie tylko jeden, bo KKS 1925 Kalisz, ŁKS drugi Łódź, remis 2-2. Raz jeszcze przypomnę, rezerwy Kolejorza przegrały dzisiaj z Radunią Stężyca 1-2. W innych meczach drugoligowych 23. kolejce Olimpia Grudziądz jutro dopiero dzisiaj o 20 zagra z Chojniczanką Chojnice, a w meczach zakończonych Kotlica Kołobrzeg uległa Skrze Częstochowa 0-1. Olimpia Elbląg przegrała z drugą drużyną Zagłębia Lubin 1-2. Polonia Bytom zremisowała z GKS-em Jastrzębie 0-0. Sandecja Nowy Sącz przegrała z Pogonią Siedlce 2-3. Hutnik Kraków zremisował z Wisłą Puławy 1-1. A Stomil Olsztyn przegrał ze Stalą Stalowa Wola 0-1.
Zaglądamy do trzeciej ligi. Wielkopolskie zespoły występują w grupie drugiej. Takim zespołem jest też Pogoń Nowe Skalmierzyce. Rozgrywki się rozkręcają w rundzie wiosennej. Jakie aspiracje ma zespół z Nowych Skalmierzyc? O to dopytywał Wojciech Bernard.
Cezary Boros, jestem wiceprezesem Pogoni Nowe Skalmierzyce oraz prezesem firmy Caldref, jednego z głównych sponsorów. 12 lat temu, gdy przyszedłem do klubu, w klubie była jedna drużyna seniorska w okręgówce i dwie drużyny dziecięce. Dzisiaj klub rozrósł się do bardzo dużych rozmiarów. To są dwie drużyny seniorskie, trzecia liga i okręgówka, 400 dzieci i młodzieży i zatrudnionych 20 trenerów. Gramy zawodnikami i wychowankami przede wszystkim, lub też obserwuję zawodników, którzy wyróżniają się w A, B klasie w okręgówce w naszym regionie, w tej aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Oni zaczynają z nami trenować, zaczynają z nami pracować. To nie są zawodnicy od razu do pierwszej drużyny, ale rozwijają się i po sezonie dwóch zaczynają grać w pierwszej drużynie.
Zwłaszcza, że w rejonie rywalizacja jest dosyć spora. Ostrowia, Kalisz to są jednak punkty, które mogą mieć większą moc przyciągania tych młodych zawodników.
Jeżeli spojrzymy na wielkość miast, oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o Kalisz i KKS, to jest klub profesjonalny. To są kontrakty, to są ludzie z całej Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to mamy dwie drużyny w czwartej lidze, więc my jesteśmy bardziej sportowo atrakcyjni dla potencjalnych zawodników.
Pod względem finansowym też nie ma problemów, aby od dłuższego czasu, bo to już chyba trzeci sezon, utrzymać się na trzecioligowych boiskach?
No oczywiście, że jest to bardzo duże wyzwanie, tak? Tym bardziej, że gmina nie jest dużą gminą. Cały czas staram się pozyskiwać coraz większą ilość sponsorów. Przede wszystkim wsparcie zapewnia gmina i moja firma, ale również ostatnio dołączyło kilku znaczących sponsorów. Ciągle oczywiście jest deficyt środków, bo klub się rozwija. Chcemy coraz więcej, ale doradzimy sobie.
Trener Tomasz Kaczmarek.
Pochodzę z tego klubu i życzyłbym sobie, żeby to, czy to z naszego klubu, czy gdzieś tam z okolicy chłopacy, ci młodzi się prezentowali, bo jest tego troszeczkę mało u nas, ale ja jestem dobrej myśli i wierzę, że pójdziemy cały czas do przodu.
Do tych trzecich ligowych boisk już się zdążyliście przyzwyczaić, bo to kolejny sezon, kiedy w miarę spokojnie się tam utrzymujecie.
Kolejny sezon w tej trzeciej lidze, to już wiemy, z czym to się je, tak? I na pewno jest troszeczkę jakby łatwiej, ale wiadomo, że drużyny przeciwne gdzieś tam się bardzo mocno, bym powiedział, wzmacniają. Zawodnik zawodnikami z drugiej, z pierwszej ligi. My nie jest na to nas stać i raczej będziemy bazować na tym, żeby tych naszych młodych chłopaków premiować i się rozwijać jako klub, drużyna, no i tych młodych chłopców podnosić do przodu.
A jak w tej kolejce wypadła Pogoń Nowe Skalmierzyce? Zremisowała u siebie wczoraj z Kartuzją, z Kartuz 1-1. Co zrobiły inne wielkopolskie zespoły? Unia Swarzędz zremisowała na wyjeździe ze Stolemem Gniewino także 1-1. Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe z liderem Świtem Skolwin Szczecin 0-3. Sokół Kleczew pokonał u siebie Gdanie z Gdańska 3-2. Dzisiaj grała Polonia Środa Wielkopolska, która po południu na własnym stadionie wygrała z Weekendem Luzino 3-1. I w naszym studiu gość prosto ze Środy Wielkopolskiej, zawodnik tej drużyny Aleksander Kluczyński. Witamy cię bardzo serdecznie.
Witam państwa serdecznie.
Od razu wyjaśnimy, że nie grałeś, jesteś kontuzjowany, ale oglądałeś to spotkanie i pytanie ogólne możemy zadać takie. Czy to zwycięstwo w pełni zasłużone?
Myślę, że z przebiegu całego meczu tak. Pierwsza połowa była dosyć wyrównana, a wręcz ze wskazaniem na Weekend, bo mieli kilka groźnych sytuacji ze stałych fragmentów, ale w drugiej połowie było widać wyraźnie, że są już podmęczeni i chłopacy ruszyli na nich, że tak powiem. I właśnie zaczął strzelanie w 51 minucie Bruno Siedlecki po szybkiej kontrze i później dwa trafienia dołożył jeszcze Kuba Giełda, jedno z rzutu karnego i drugie już pod koniec meczu. W międzyczasie jeszcze Weekend strzelił bramkę na 2-1 i podłączył trochę chłopaków z Luzina do tlenu i tam końcówka była dosyć nerwowa, ale tą bramką na 3-1 już Kuba zamknął mecz i mieliśmy spokój, także w pełni zasłużone zwycięstwo, myślę.
Olek kontuzjowany, ale widać, że w roli radiowego praktykanta sprawdza się bardzo dobrze.
Tak, tutaj ocenę możemy wystawić dobrą, a Polonii Środa za ten występ również, bo zwycięstwo 3-1 zwycięstwo. Dziękujemy w takim razie za tę błyskawiczną relację. A w pozostałych spotkaniach Wineta Wolin wygrała z Elaną Toruń 1-0, Zawisza Bydgoszcz pokonał Unię Solec Kujawski 5-1, Błękitni Stargard wygrali z Flotą Świnoujście 3-1, KP Starogard Gdański przegrał z Rezerwami Pogoni Szczecin 2-6.
I tak powoli te nasze wielkopolskie gole rozwijają się w tym sezonie. Na razie, jeśli chodzi o 4. i 5. ligę piłkarską, to w ten weekend odrabiano zaległości. W zaległym meczu 4. ligi, bardzo istotnym dla układu czołówki, szczególnie tabeli, Kotwica Kórnik pokonała Tarnowie Tarnowo Podgórne 4-2 i zrównała się liczbą zdobytych punktów z ekipą Lipna Stęszew. Obie te ekipy mają obecnie w czołówce czwartoligowej rywalizacji po 39 punktów. Także zaległy mecz odbył się w 5. lidze w grupie pierwszej. Piasta Kobylnica przegrał z Kłosem Budzeń 0-1, ale ten weekend to także rywalizacja w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiktoria Września wygrała z Mieszkiem Gniezno 2-0. Polonia Poznań przegrała z Obrą Kościan 1-4. Polonia Marcinki Kępno przegrały z Polonią Chodzież 3-8. Huragan Pobiedziska na własnym stadionie zwyciężył Polonię Leszno 2-1. Pelikan Grabów nad Prosną przegrał z Nielbą Mądrowiec 0-5. Polonia Jastrowie uległa Ostrowi aż 0-6. W dzisiejszym spotkaniu dramatycznym Lipno Stęszew rywalizowało z drużyną Wiary Lecha Poznań. Remis w regulaminowym czasie, ale w rzutach karnych podopieczni Łukasza Kubiaka lepsi. Wiara Lecha Poznań wygrała tę serię jedenastek 5-4 i awansowała do 1/8 finału. A skoro już jesteśmy przy Wierze Lecha Poznań, to ja zapraszam we wtorek o 21:05 na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Będziemy rozmawiać właśnie o drużynach Wiary Lecha Poznań. Nie tylko o piłce nożnej. Jednym z gości będzie trener Łukasz Kubiak, ale także spotkamy się z innymi trenerami, z trenerami futsalistów Wiary Lecha, Dariuszem Pieczyńskim, już świeżo upieczonym pierwszoligowcem, bo awans na zaplecze Fogo Futsal Ekstraklasy tej drużyny, a także przecież koszykówka, także pod szyldem DWL-ki i naszym telefonicznym gościem prosto z treningu będzie trener Tomasz Baszak.
To jeżeli mówimy o męskim futbolu, meldunek z Łodzi. Doliczony czas gry w meczu Widzewa z Legią Warszawa. W tymże doliczonym czasie Widzew strzela gola i prowadzi 1-0, ale mecz jeszcze trwa. A skoro ekstraklasa, to także kobieca ekstraklasa. Bardzo cenne zwycięstwo Medyka Konin. Nie brakuje problemów drużynie prowadzonej przez trenera Sypułę. Tutaj zwycięstwo Medyka Konin na wyjeździe z Uniwersytetem Jagiellońskim Kraków 1-0. Samobójcze trafienie Wiktorii Kaczmarek w 17 minucie spotkania. Ponadto Czarni Sosnowiec z SMS Łódź remis 2-2. 2-2, GKS Katowice pokonał Stomilanki Olsztyn 3-0, Śląsk Wrocław wygrał z Górnikiem Łęczna 3-1, Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk przegrała z Pogonią Szczecin 1-2, a Rekord Bielsko-Biała wygrał z Pogonią Tczew 3-0.
Słyszeliśmy już o tym, co działo się dzisiaj na piłkarskim trzecioligowym boisku w Środzie Wielkopolskiej w meczu panów Polonii z Weekendem Luzino, ale wczoraj prawdziwy hit na szczycie pierwszej ligi kobiecej piłki nożnej. Polonistki podejmowały drużyna lidera tabeli Resowie i przegrały niestety zawodniczki ze Środy 1-2. Mecz piłkarek Lecha UM Poznań z KKP Bydgoszcz został przełożony na 27 dzień marca.
A my przechodzimy do futsalu, bo tutaj bardzo dobre i cenne wyniki wielkopolskich drużyn. Wczoraj w Lesznie futsal Leszno zremisował z liderem, z potentatem rozgrywek, Rekordem Bielsko-Biała 3-3, gola na wagę punktów w ostatniej minucie zdobył Daniel Gajego, a trzeba powiedzieć, że Rekord już 3-0 w tym spotkaniu prowadził, a skończyło się remisem 3-3. Także emocjonujące spotkanie dzisiaj w Bochni, bowiem Red Dragons Pniewy pokonały BSF Bochnia na wyjeździe 4-3. Tutaj zwraca uwagę hat-trick Iwaldo Gomeza. 4-3 Red Dragons pokonały BSF Bochnia. Ponadto FC Toruń wygrał z Jagiellonią Białystok 7-5. Piast Gliwice rozgromił warszawską Legię 9-1. AZS Uniwersytetu Warszawskiego Wilanów pokonał Sośnicę Gliwice 1-0. Klirek z Chorzów zremisował z Eurobusem Przemyśl 3-3.
Mini magazyny piłkarskie Wielkopolskie Gole puentujemy zaproszeniem, bo od środy w naszym regionie, w Wielkopolsce, turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy U17 w kobiecej piłce nożnej.
Przyzwyczailiśmy się już, że Wielkopolska jest miejscem rozgrywania spotkań młodzieżowych reprezentacji Polski. Tym razem kobieca reprezentacja do lat 17 powalczy o Mistrzostwa Europy.
Tym razem mamy zaszczyt gościć drużynę do lat 17, reprezentację kobiecą trenera Marcina Kasprowicza.
Miłosz Łądka, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Zawodniczki zmierzą się z Macedonią Północną, Szkocją i Danią. Jest to faza grupowa, druga faza grupowa, której stawką jest awans bezpośredni do turnieju Euro, który rozegrany zostanie w Szwecji od 5 maja. Także tak naprawdę to jest jednocześnie i turniej eliminacyjny i pewnie też najważniejszy sprawdzian przed tymi zmaganiami dla dziewczyn.
No to powiedzmy o tym, co będzie działo się w Wielkopolsce. 4 drużyny, 6 spotkań, 3 dni meczowe.
Swarzędz, Śrem, Plewiska oraz Wrześnie. Są to obiekty dobrze nam znane, obiekty ligowe, drużyn, które rozgrywają swoje mecze od 3 do 5 ligi. Także doskonale sprawdzone miejsca, gdzie już mieliśmy okazję współpracować z tymi samorządami i administratorami obiektów. Także myślę, że bardzo komfortowe warunki. Rozpoczynamy 13 marca. Oczywiście wszystkie oczy będą skierowane na Swarzędz, gdzie swój mecz rozegra reprezentacja Polski, a pierwszym przeciwnikiem będą zawodniczki z Macedonii Północnej. W drugim meczu w Śremie zmierzą się Szkotki i Dunki. Kolejna seria gier odbędzie się 16 marca. Polki zmierzą się w Plewiskach ze Szkocją, Dunki z Macedonią Północną we Wrześni i ostatnia seria gier to 19 marca i ostatnim przeciwnikiem Polek będą Dunki również w Plewiskach, a we Wrześni zmierzą się reprezentacje Macedonii Północnej i Szkocji. Wszystkie mecze całego turnieju zgodnie z regulaminami Europejskiej Federacji o godzinie 14.
Czy w reprezentacji Polski są zawodniczki wielkopolskich klubów?
Jest jedna zawodniczka, cieszymy się bardzo. Reprezentantka KKPK Medyk Polomarket Konin, Julia Woźniak, będzie reprezentowała Polskę i Wielkopolskę na tym turnieju.
Turniej rozpocznie się w środę 13 marca. Zapraszamy oczywiście kibiców na trybuny, by Polkom kibicować, ale też zapraszamy zorganizowane grupy.
Liczymy na jak najlepszą frekwencję na trybunach, zwłaszcza na meczach naszej reprezentacji. Jeśli jeszcze nie macie Państwo biletu, czy to indywidualnego, czy to grupowego, zapraszamy serdecznie na stronę www.wielkopolskizpn.pl, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat nabywania biletów, które są oczywiście darmowe.
Formacja Genesis na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Wracamy do przeglądu wydarzeń ligowych, no bo niektóre mecze dotarły już do finiszu, jeśli chodzi o te niedzielne wydarzenia.
Zakończyło się spotkanie Ekstraklasy Kociarzy w Ostrowie Wielkopolskim. Arget BM Stal pokonała Sokół z Łańcuta 89-77. Zakończyło się też spotkanie 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź wygrał z Legią Warszawa 1-0. Co nam to mówi? Lech Poznań cały czas na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy.
A poprzednią niedzielę wieczorem zakończyła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski w Superlidze halowego hokeja na trawie. Liczyliśmy tak po cichutku na jakieś poznańskie złoto, ale tego złota nie ma. Tym bardziej szanujemy i gratulujemy srebrnego medalu zawodnikom poznańskiej Warty. No więc warciarze tak naprawdę obronili dumę hokeja na trawie w stolicy Wielkopolski w tym halowym wydaniu. Posłuchajmy zatem.
Wielka radość w środowisku hokejowym Warty Poznań, bo po wielu, wielu latach Warta Poznań z medalem Mistrzostw Polski. Srebro w hali, porażka w finale z Pomorzaninem Toruń 4-5, trener warciarzy Mateusz Grochal.
Myślę, że po samym finale ten niedosyt był spory, bo dogoniliśmy ten wynik. Natomiast już na następny dzień ogromna radość, ogromna duma z tego, że po 38 latach medal halowy wraca do Warty. No trzeba przyznać, że chłopacy z Torunia ostatni okres mają bardzo mocny. Myślę, że składa się na to wiele rzeczy. W Gronowie graliśmy na parkiecie, który jest dosyć szybki i takim halowcom jak właśnie Pomorzanin, to taka nawierzchnia sprzyja. My na co dzień trenujemy hali Chwiałki, która jest inną zupełnie nawierzchnią i jest dosyć wolna, więc to dostosowanie się, pierwsza kwarta dla nas była bardzo ciężka, ponieważ tempo tej nawierzchni i warunki były troszeczkę inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Widzieliśmy, że w sezonie trawiastym, jesienią, ten skład Warty bardzo przyzwoity, powrót chociażby Gumnego, znakomita forma Waldemara Rataja i dobry skład trawiasty przełożył się na niezłą kadrę właśnie na sezon halowy.
W hali dużą rolę odgrywa doświadczenie i może gdzieś te mankamenty ze strony fizycznej czy tej finezji młodzieńczej nie są tak istotne, o ile to doświadczenie, które na pewno Waldek, na pewno Mikołaj wnieśli do drużyny, odegrało sporą rolę, chociażby patrząc na klasyfikację strzelców ligi, to oni cały czas byli w topie i jeśli nie jeden, to drugi w tych ważnych meczach mógł wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Oczywiście przy wsparciu sporej liczby wychowanków, bo to jest nasza taka duma, że większość naszego składu to są jednak wychowankowie klubu.
Za miesiąc rozpocznie się sezon na boiskach otwartych. Warta na trawie w czwórce.
Dla nas ten tydzień teraz jest taki, że robimy sobie roztrenowanie, nie chcemy nawet do siebie pisać, nie chcemy widzieć siebie, bo trzeba się zająć teraz rodziną i pracą, bo każdy z nas swoje życie prywatne ma poza hokejem. W sezonie trawiasty myślę, że będzie bardzo ciekawy, ponieważ nie ma takiego czasu na rozkręcenie się. W tabeli jest dosyć ciasno, można powiedzieć, że właściwie tylko Pomorzanin Toruń już ma zapewnioną fazę playoff, a pozostałe drużyny na pewno będą o ten awans walczyć. Dla nas osobiście celem jest to, aby również na podium się znaleźć na koniec sezonu. Przygotowania indywidualne już trwają dla ekipy, która nie brała udziału w finałach halowych. To są głównie przygotowania biegowe i połączone z siłownią. Natomiast wspólne treningi na trawie zaczniemy we wtorek.
Mówiliśmy o tym, jaką rolę w sezonie halowym odgrywali Mikołaj Gumny, Waldemar Rataj. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o trawę, to pewnie nie jeden klub pozazdrości Warcie takiego duetu z przodu, bo też pokazała runda jesienna, że potrafią strzelać.
Mikołaj, trzeba przyznać, że po tym przyjściu do nas odżył. Taka druga młodość właściwie i on też chyba jest szczęśliwy z tego powodu, że do nas przyszedł. Poza Waldkiem jest jeszcze Szymon Cyprych, który też dobrze na trawie funkcjonuje, ma dosyć dużo bramek, dużo asyst, ale całe grono zawodników, które u nas też wchodzi, dużo młodych zawodników, teraz też na wiosnę planujemy wdrożyć dwóch nowych zawodników, którzy będą się z pierwszą drużyną oswajać. Ja patrzę bardzo optymistycznie, szczerze mówiąc.
Sporo wychowanków.
Tutaj należy podkreślić, że ogromną rolę odgrywa trener Hieronim Stawojek, bez którego tego medalu i tej sytuacji, w której jesteśmy aktualnie, by nie było, bo ci zawodnicy, którzy przychodzą, to są prawdziwe niekiedy hokejowe perełki, które tylko trzeba lekko temperować z charakterem, bo łazarski charakter z nich niekiedy wychodzi na treningach i na pewno jest to z korzyścią dla nich, dla nas, bo drużyna fajnie się rozwija, w dobrym kierunku idziemy.
Ach, ten łazarski charakter, o którym wspominał trener Mateusz Grochal, opiekun hokeistów na trawie poznańskiej Warty, którzy zdobyli srebrny medal w Superlidze halowego hokeja. A co u nas w audycji sportowym rytmie? Na zegarze za 22 minuty godzina 20. Już za niespełna 2 minuty zaczniemy blok rozmów. Zaczniemy od kolejnej rozmowy pożegnalnej, bo podczas filmu, w którym wystąpiła w jednej z głównych ról, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Znakomita, chyba najlepsza w historii polskiego triatlonu zawodniczka Agnieszka Jerzyk z klubu Real 100 Leszno. To już za niespełna 2 minuty, a później Szymon Ziółkowski między innymi, a także zapaśnik Gerard Kurniczak. Niebawem na ekranach kinowych pojawi się produkcja pod tytułem Win Everything. Film absolutnie o triatlonie, a taką ikoną nie tylko wielkopolskiego, polskiego, ale myślę, że także i tego większego formatu, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, jest Agnieszka Jerzyk, reprezentująca przez wiele, wiele lat Real 100 Leszno. Pani Agnieszko, proszę przypomnieć największe sukcesy.
Przede wszystkim dwukrotny udział w Igrzyskach Olimpijskich, Londyn 2012 i Rio 2016. Myślę, że ten zeszłoroczny start w Mistrzostwach Świata na Hawajach, na Ironmanie też jest bardzo ważny, ponieważ jestem pierwszą Polką, która ukończyła te zawody właśnie w profesjonalnym sporcie.
Tych sukcesów było całe multum. To była tylko taka mini biografia Agnieszki Jerzyk, ale podobno, skoro odnosimy się do tej filmowej premiery, tam też padają znamienne słowa, że po 18 mówi pani dziękuję profesjonalnemu sportowi?
Dokładnie. Nadszedł taki czas, kiedy trzeba zawiesić nosić buty na przysłowiowy kołek. Myślę, że ten film oraz start na Hawajach był idealnym momentem, żeby już zacząć coś nowego w swoim życiu, więc myślę, że teraz moje starty w triatlonie już będą tylko i wyłącznie dla samej siebie, bo kocham to robić, ale ten ostatni profesjonalny, na którym mi zależało start, to był właśnie w zeszłym roku na Hawajach.
Pewnie pani nasłuchała się już tych pytań. Kiedy mała Agnieszka postanowiła zająć się triatlonem? Sam pani powiedziała, że było to 18 lat temu. Jak to się zaczęło i dlaczego ten triatlon się pojawił w pani życiu?
Moja przygoda ze sportem tak naprawdę zaczęła się w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpływania. 9 lat pływania, później 2 lata lekkiej atletyki i w liceum, kiedy miałam 17 lat, trafiłam na trenera od triatlonu i tak zaczęły się pierwsze starty, pierwsze wygrane zawody na takim, można powiedzieć, okolicznym podwórku, no ale po roku zostałam już mistrzynią świata i myślę, że te sukcesy i ten rozwój pchał mnie tak do przodu, no że można powiedzieć sięgnęłam gwiazd, czyli Igrzysk Olimpijskich i tych słynnych Hawajów.
To nie da chyba się zrobić taki klik. Fajnie, że pani powiedziała, że będzie teraz triatlon absolutnie częścią życia Agnieszki Jerzyk, ale już nie w takim wymiarze profesjonalnym. Ale tak myślę, dusza sportowca nigdy nie gaśnie. To co będzie walka, nie wiem, o mistrzostwo świata amatorek?
Tak, już o tym myślę, ale na pewno nie od razu. Teraz mam 36 lat, zapowiadam walkę o mistrzostwo świata na 50.
Czyli jeszcze troszkę poczekamy na te kolejne sukcesy. To jeszcze, żeby tak zrobić małą klamrę. Występ w tym filmie, spore przeżycie?
Dokładnie. Spore przeżycie, na pewno pamiątka na całe życie. Dla mojej rodziny, dla mojej córki i dla samej siebie. Więc bardzo się cieszę, że miałam tą możliwość wzięcia udziału w tym filmie.
W sportowym rytmie.
W tej sprawie przyglądamy się od samego początku, tym bardziej cieszymy się, że złoty medalista olimpijski, teraz w trenerskiej roli znakomity młodzież Szymon Ziółkowski, jako szkoleniowiec naszego innego mistrza rzutu młotem Pawła Fajtka. Trudno złapać, Szymon, ciebie ostatnio w stolicy Wielkopolski. Jesteś po prostu przejazdem.
No niestety tak to wygląda, tak wygląda praca, szczególnie w okresie olimpijskim, tym bezpośrednio przed Igrzyskami Olimpijskimi, mało jest czasu na to, żeby spędzić go w domu z rodziną. Teraz udało mi się zjechać na całe 6 dni, z tego 2 były weekendem, ale no to przyzwyczaiłem się do tego, będąc czynnym zawodnikiem, teraz niespecjalnie to się różni w pracy trenerskiej.
Jak to wyglądało ostatnio po tym przejściu także Pawła do poznańskiego AZS-u, także do twojego macierzystego klubu, nad czym ostatnio pracowaliście i gdzie?
Były delikatne zawirowania z tym przejściem Pawła z Katowic do Poznania. Katowice nie były do końca przekonane, że należy się pozbywać tak wartościowego zawodnika, ale koniec końców wszystko stanęło po dobrej stronie mocy. Rozpoczęliśmy rok zgrupowaniem w Spale. Przez pierwsze 2 tygodnie byliśmy w Polsce, potem wylecieliśmy na zgrupowanie do Afryki Południowej, do miejscowości Poczestrum. Jest to na płaskowyżu w Afryce Południowej na wysokości około 1400 metrów. Wprawdzie nam ta wysokość niespecjalnie cokolwiek daje, jeżeli chodzi o treningi, ale jest to bardzo dobry ośrodek dysponujący infrastrukturą niezbędną do tego, żeby się przygotowywać na najwyższym światowym poziomie. Wróciliśmy z Afryki kilka dni temu i już 29 lutego wylatujemy na kolejne, tym razem dwutygodniowe zgrupowanie w portugalskim Monte Gordo. Wracając stamtąd spędzimy całe 5 dni w domu i wylatujemy znów do Afryki Południowej, do Poczestrum, już na ostatnie zgrupowanie klimatyczne, z którego wracamy 19 kwietnia.
To jest ten czas, kiedy już Paweł Fajdek pod twoim okiem wykonuje jakieś serię rzutów?
My rzucamy cały rok. Tutaj nie da się przygotowywać do sezonu przez kilka miesięcy, jak robią to pięściarze czy zawodnicy przygotowujący się do mieszanych sztuk walki. Więc ten trening jest bardzo mozolny, bardzo monotonny. Musimy trenować, rzucać całorocznie. Dlatego też wybieramy kraje południowe, czy oddalone od nas o kilka tysięcy kilometrów, jak Afryka Południowa, po to, żeby przygotowywać się w dobrych warunkach, żeby rzucać w cieple, bo to jest bardzo istotne. Szczególnie dla zawodników już leciwych, a Paweł do takich w tym roku już będzie należał. 35 lat kończy w czerwcu, więc najmłodszym zawodnikiem już nie jest. Dbamy o to, żeby te przygotowania były jak najbardziej komfortowe.
Na razie, żeby nie zapeszać, wszystko na plus, jeśli chodzi o zdrowie i taka twoja wstępna ocena tego, jak ma to się rozwijać, by eksplodować na Stadionie Olimpijskim w Paryżu?
Jak miałbym porównywać nasze przygotowania tegoroczne do zeszłorocznych, które były niestety okraszone problemami zdrowotnymi, nie kontuzją, ale chyba jakimiś post-covidowymi perturbacjami, uważam, że aktualnie jesteśmy z poziomem przygotowań takim, jak byliśmy w lipcu zeszłego roku, więc wszystko wygląda bardzo dobrze. Paweł jest zdrowy, trenuje, ma ambicje, więc to jest to wszystko, co jest nam do tego potrzebne. Teraz z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień będziemy starali się te przygotowania intensyfikować po to, żeby te młoty różnej wagi latały jak najdalej. Na razie koncentrujemy się na tych młotach ciężkich, czyli 9-10 kg po to, żeby tej siły wystarczyło i na Mistrzostwa Europy, i na późniejsze Igrzyska Olimpijskie.
Nieprzypadkowo spotykamy się bardzo blisko głównej siedziby Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. I teraz zapytam Cię o Twoją inną rolę prezesa Poznańskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego. I to jest miejsce, w którym rozmawialiśmy o rzucie młotem, o lekkiej atletyce, ale też nieprzypadkowe, bo coś tutaj ma się wydarzyć 19 kwietnia.
Tak, 19 kwietnia mamy nadzieję odsłonić pomnik obelisk, tablicę upamiętniającą medalistów olimpijskich, którzy byli absolwentami poznańskiego AWF-u. Jak wiemy, byli to zawodnicy nie tylko z Wielkopolski, nie tylko z Poznania, ale z całej Polski, słynni jak Komar, jak Ślusarski. Więc zawodnicy, którzy przysporzyli wiele fantastycznych momentów polskim kibicom i uważamy, że powinni zostać upamiętnieni, tym bardziej, że skwer, na którym będziemy odsłaniać ten monument, nosi imię polskich olimpijek i olimpijczyków, więc miejsce jak najbardziej godne.
W sportowym rytmie.
Gerard Kurniczak, złoty medalista Mistrzostwa Polski w Dąbrowie Górniczej. Coś niebywałego, obratobójczego było też w półfinale. To Gerard, trochę pochwal się. Jak ta twoja droga do finału wyglądała? No bo w tej drodze do finału Mistrzostw Polski musiałeś pokonać medalistę olimpijskiego. Kogo?
No kurczę, los tak nam przypisał historię, że z Tadeuszem spotkaliśmy się w półfinale, moim dobrym kolegą klubowym oraz trzecim zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich. Bratobójczy pojedynek, ale no oczywiście jak zawsze do Tadzia z ogromnym szacunkiem za to, jakim jest człowiekiem i za jego osiągnięcia. No, okazało się, że mi los dopisał, więc bardzo się z tego cieszę, ale dziękuję Tadeuszowi za ten pojedynek, bo naprawdę zostawiliśmy serce na tej macie i chcieliśmy dać się wszystko, a tak historia napisała ten bieg, że ja tym razem wygrałem.
W tym wielkim finale o złoto z kim się spotkałeś? Opowiedz trochę o tej walce.
W walce o złoty medal spotkałem się z zawodnikiem z Chełma. No i często się spotykamy na zawodach, bo jednak mamy te kategorie dość obsadzoną, więc z Igorem stoczyliśmy pojedynek w finale. Też wygrałem na przewagę w tym pojedynku. Więc jestem dumny z tych zawodów, bo dobrze się czułem, świeży, więc jak najbardziej zawody do udanych mogę zaliczyć.
Są już decyzje trenera polskiej reprezentacji w kontekście walki i kwalifikacji, jak i Igrzysk Olimpijskich na ten pierwszy turniej. Dokąd ty pojedziesz i kiedy to będzie?
Sytuacja wyjaśniła się już troszkę wcześniej. Tadeusz Michalik pojedzie na drugie kwalifikacje. Ja pojadę na pierwsze do Azerbejdżanu, do Baku. Te kwalifikacje odbędą się na początku kwietnia. Jeszcze czeka nas obóz w Zakopanem. Dość konkretna praca i taki już końcówka BPS do samych zawodów w Spale.
Co trzeba zrobić na tych kwalifikacjach, żeby pojechać na Igrzyska do Paryża?
Niestety, sama śmietanka już z pierwszego turnieju, na który jadę, wyłania się do Igrzysk, ponieważ tylko finaliści, więc tutaj trzeba naprawdę ciężkie boje stoczyć i dojść do samego finału, żeby jechać.
Tak wszyscy mówią, Tadeusz Michalik, ale ty jesteś takim challengerem. Nie wiem, będziesz potrafił tak trochę wyłączyć się i na takim luzie podejść, żeby o te Igrzyska powalczyć od razu już na tym pierwszym turnieju kwalifikacji?
No oczywiście, to jest moja szansa. Będę dążył do tego, no bo po to można powiedzieć trenuję, po to żyję. Tadeusz Michalik, no mój bardzo dobry kolega, byliśmy razem na Igrzyska, jako sparring partner jechałem do niego, więc wiem z czym to, jak to wygląda, z czym to się je, wspierałem go w tych chwilach, więc chciałbym no, również zasięgnąć tego posmakować, więc myślę, że czy na luzie, luz psychiczny, żeby po prostu się nie zjadać, ale zawsze trzeba mieć to, że skupionym wychodzi do tego, prawda?
Trzymamy kciuki, oby jak najwięcej wielkopolskich sportowców wystąpiło na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, chociaż różnie to ze sportami walki raczej będzie, dlatego że polegli taekwondziści akurat w ten weekend. Zawody kwalifikacyjne odbyły się w Sofii, ale niestety już przegrały swoje pierwsze walki nasze panie, m.in. Aleksandra Kowalczuk z poznańskiego AZS-u, także w drugiej walce poległ Adrian Wojtkowiak z AZS-u AWF-u Poznań. Żaden polski taekwondzista, nie tylko wielkopolski, nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie po raz pierwszy od 16 lat, a mieliśmy reprezentantów Polski i Wielkopolski właśnie w tej dyscyplinie sportu. Szkoda, nie tym razem. Może za 4 lata w Los Angeles walczą judocy o Igrzyska Olimpijskie. Tutaj w turnieju, który zaliczany jest do olimpijskiego rankingu, wystartowała w Lińcu Eliza Wróblewska. W meczu, w pojedynku o brązowy medal, porażka jednak z zawodniczką z Bośni i Hercegowiny. W kategorii 71 kg ostatecznie Eliza zajęła 5. miejsce. No, też ciężko będzie zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale trzymamy kciuki. A w Poznaniu, no może nie Igrzyska Olimpijskie, ale też sporo ciekawych imprez odbędzie się w tym roku, chociażby maraton i półmaraton. Półmaraton bliżej, bo w kwietniu, a tam już z zapisami, to trzeba się spieszyć, jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał. Jeszcze można last minute się zapisać do poznańskiego półmaratonu. No to posłuchajmy między innymi jak i w ogóle jak podejść do tego półmaratonu w Poznaniu.
Wiosna coraz bardziej przebija się także w stolicy Wielkopolski, co uruchamia także wyobraźnię biegaczy. No i niektórzy z nich bardzo poważnie przygotowują się do dnia 14 kwietnia, czyli do kolejnej edycji Poznań Półmaratonu. Szef tej imprezy, szef Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, pan Łukasz Miedziółko.
16 PKO Poznań Półmaraton, który odbędzie się 14 kwietnia. Trasa bez zmian od kilku lat, czyli start przy ulicy Bukowska-Grunwaldzka, przy MTP, całe centrum zawodnicy pokonają, czyli bardzo fajna, sprawdzona trasa, którą nie zmieniamy, którą sobie zawodnicy bardzo cenią, a w kwestii pakietów zostało z puli 10 tysięcy, dosłownie 150 pakietów, także lada moment będziemy zmuszeni zamknąć listy startowe. Z jednej strony nas to bardzo cieszy, a z drugiej strony to ogromna odpowiedzialność, bo to wielkie wydarzenie masowe.
Rozmawialiśmy wielokrotnie już po takiej reaktywacji poważnego biegania, także tutaj w Poznaniu, że ten czas popandemiczny już właściwie się chyba zakończył. No to o czym mówi pan w kwestii pakietów startowych?
Tak, dokładnie. No jakby taka górka, jeśli chodzi o frekwencję, to rok 2017, 2018, gdzie były te największe frekwencje w imprezach biegowych czy imprezach masowych. Potem był spadek, potem niestety pandemia i widzimy, tak jak w ekonomii, odbicie od tego dołka i niesamowite chęć udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, czego przykładem jest poznański półmaraton.
Czyli generalnie spodziewamy się liczby zamkniętej 10 tysięcy uczestników?
Tak, no ale nie wszyscy wystartują, z różnych przyczyn nie pojawią się zawsze. To mniej więcej około 10% zawodników nie stanie na starcie z różnych przyczyn, jak mówię. Także pewnie około 9 tysięcy spodziewamy się na mecie, może nieco więcej. To są różne przyczyny, ale my będziemy powtarzać w Poznaniu. Nie najważniejsze jest jakaś gonitwa za liczbami. I to, żeby zawodnicy dla nas jest kluczowe, żeby tu czuli się świetnie, żeby poczuli tą poznańską organizację, żeby na terenie MTP poczuli się, że o każdego dbamy i żeby do nas wracali, czy to na nasze imprezy, czy na inne wydarzenia sportowo-kulturalne.
Przed momentem wspomniał pan słowo ekonomia, a wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji organizowały kolejną edycję takiej biegowej konferencji.
Całe środowisko tutaj organizatorów imprez sportowych zjechało się w zeszłym tygodniu do Poznania, żeby podczas 10. edycji wspólnej konferencji organizowanej już od 10 lat przez Uniwersytet Ekonomiczny, od 2 lat wspólnie z miastem Poznań, z POSIR-em, profesor Zygmunt Waśkowski nas zaprosił, to jest po prostu taka lokalna synergia. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na rynku biegowym, o tym, co za chwilę nastąpi, o tych zmianach, ale oczywiście ekonomia bardzo często się pojawiała, o tym, jak musimy patrzeć na koszty, które mniej lub bardziej rosną, a bardzo mocno skupialiśmy się na potrzebach zawodnikach, na potrzebach zawodników, o tym, co oni potrzebują, a z takich ciekawostek rozmawialiśmy już o wykorzystaniu sztucznej inteligencji na imprezach sportowych, także te trendy są dla nas bardzo istotne.
Co taka sztuczna inteligencja może?
A, dobre pytanie. No tutaj jakby...
No nie pobiegnie.
Nie pobiegnie za nami, ale dyskutowaliśmy o tym, że być może sztuczna inteligencja będzie analizować indywidualną cenę dla zawodnika, patrząc pewne parametry społeczno-ekonomiczne. Coś, co się już dzieje z informacji, które otrzymaliśmy. W Wielkiej Brytanii dla indywidualizacja karnetów podczas rozgrywek piłkarskich. I być może ta sztuczna inteligencja nam pomoże organizatorom, że ta cena pakietu będzie zróżnicowana w zależności od pewnych czynników. A na pewno w kwestii szybszego odpowiadania na pytania zawodników, szybszego, nie wiem, komunikowania się. No jak będzie 9 tysięcy osób, czy 10, czy więcej, każdy ma jakiś problem. Myślę, że sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc.
To jeszcze na razie jednak w rozmowie vis-a-vis z dyrektorem Łukaszem Jadzioku, dyrektorem 16. edycji PKO Poznań półmaratonu. To jeszcze wrócę na chwileczkę do tego pakietu startowego. Co on zawiera? Bo wiem, że na mecie na pewno będą medale.
No tak, medal to jest jakby innamętna część imprezy sportowej naszej. Każdego zawodnika na mecie ten medal będzie. Pakiety startowe są jakby ustandaryzowane, czyli numer startowy, chip, pewne elementy od naszych sponsorów, a osoby zainteresowane już teraz to się zmienia, czyli muszą wykupić sobie koszulkę taką pamiątkową, mogą to zrobić jeszcze chyba przez system, tego co pamiętam, albo na miejscu. Tendencje są takie, że nie rozpieszczamy zawodników, żeby otrzymywali, tylko bardziej te wartości, które i sama organizacja dla nas jest kluczowe. Myślę, że wsparcie poznańskich kibiców, które jest zawsze bardzo, bardzo fajne, to są też te elementy, na które zawodnicy zwracają nam uwagę.
No to puentujemy przypomnieniem, kiedy wystrzał startera dokładnie, jeśli chodzi o poznański półmaraton?
14 kwietnia, godzina 10 przy World Trade Center, ulica Grunwaldzka. Przy wejściu do MTP, przy tej okazji wszystkich poznaniaków serdecznie zapraszamy do wspierania. Jesteście z tego słynni już na całą Polskę, nie tylko, ale prosimy, mówiąc obrazowo, kolokwialnie, o więcej.
Wierzymy, że będzie jeszcze więcej dopingu 14 kwietnia podczas 16 edycji poznańskiego półmaratonu. A na pewno będzie sporo atrakcji na antenie Polskiego Radia Poznań i w naszej miejskiej stacji MC Radia, jeśli chodzi o sport w tym tygodniu. Jutro od 19 właśnie w MC Radiu 102.7 transmisja meczu Warta Poznań kontra Łódzki Klub Sportowy. Jeśli chodzi o Radio Poznań, to już najbliższy piątek i o transmisję oczywiście od 20.30 Grzegorz wspólnie z Dawidem będą relacjonować dla Państwa wielkie derby stolicy Wielkopolski. Polski na Bułgarskiej, Lech kontra Warta. Wcześniej oczywiście we wtorek po 21 Sportowa Arena. Będziemy w trenerskim gronie Wiary Lecha o drużynach Wiary Lecha rozmawiać. Czwartek 17.15 jak zwykle magazyn piłkarski Kolejarz, ale w kalendarzu nadal mamy niedzielę, 10 dzień marca, no to błyskawicznie przypomnijmy sobie te najważniejsze informacje.
To blok informacji ligowych, piłkarska ekstraklasa. 3 mecze, Stal Mielec wygrała z Ruchem Chorzów 3-1, Pogoń Szczecin przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Widzew Łódź wygrał z Legią Warszawa 1-0. W drugiej lidze rezerwy Lecha przegrały we Wronkach z Radunią Stężyca 1-2. W ekstraklasie koszykarzy zwycięstwo BM Stali Ostrów Wielkopolski z Sokołem Łańcut 89-77. W pierwszej lidze Sokół Międzychód przegrał na wyjeździe z Politechniką Opolską 96-120. Natomiast w kobiecej pierwszej lidze lider Swarzędz wygrał z Mosirem Bochnia 56-53. W ekstraklasie Szczypiornistek grupa mistrzowska Urbis Gniezno wygrał z Młynami Stoisław Koszalin 27-25. A w grupie spadkowej Szczypiorno Kalisz pokonało Galiczankę Lwów 26-20. W 1/8 finału Pucharu Polski Szczypiornistów Energa MKS Kalisz przegrał w Zabrzu z Górnikiem 21-27 i odpadł z rywalizacji. Także dzisiaj jeden mecz wielkopolskiej drużyny w ekstraklasie futsalu. Red Dragons Pniewy pokonały na wyjeździe BSF Bochnia 4-3. Z ważniejszych wydarzeń za granicą tenis. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju ATP 1000 w Indian Wells. W drugiej rundzie Polak przegrał z Francuzem Monfilsem 0-6, 7-6 i 2-6. W tym turnieju w trzeciej rundzie singla pań jest już Iga Świątek i gra z Czeszką Lindą Noskową. Pierwszy set wygrany przez Świątek 6-4, rozpoczął się drugi set. Dziś także skoki narciarskie w Oslo Holmenkollen. Tutaj 10. miejsce Aleksandra Zniszczała był najlepszym Polakiem, a wygrał Johan Andre Forfang, reprezentant gospodarzy. Austriak Stefan Kraft był trzeci, on jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Po godzinie 20 w świat klasyki muzycznej zawierza Państwa Alina Kurczewska, a punktualnie, czyli już za 15 sekund, na informacje ze świata, z kraju, z regionu.